8 listopada 2020 roku przeżywamy 12 dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który tym razem kieruje nasze oczy w stronę Republiki Środkowoafrykańskiej. Republika Środkowoafrykańska to jeden z najbiedniejszych i najmniej bezpiecznych krajów na świecie. W ostatnim czasie doszło do wielu aktów dyskryminacji i brutalnych ataków, w tym zabójstw odwetowych między różnymi społecznościami. W Bangi przemoc udaje się opanować stosunkowo szybko, natomiast poza stolicą jest to niemożliwe. Przywrócenie pokoju zależy od szybkości interwencji podejmowanych przez misję ONZ i stopnia pośrednictwa Kościoła katolickiego. Dlatego władze kościoła wzywały do zaprzestania przemocy na tle religijnym. Akcje milicyjne często powodują odwet między grupami religijnymi, a ofiarami niejednokrotnie padają chrześcijanie. Podjęto jednocześnie niezwykłe inicjatywy mające na celu poprawę stosunków między wspólnotami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Wobec braku dialogu międzywyznaniowego w kraju dochodziło do szeregu kradzieży, uprowadzeń i zniszczeń materialnych. Księża ubolewali nad faktem, że wielu katolików oraz kilku radnych parafialnych i katechetów dołączyło do antybalaki i zwróciło się przeciwko nim. Episkopat Republiki Środkowoafrykańskiej konsekwentnie zaprzeczał, że konflikty w kraju miały charakter religijny, bowiem należy wskazać, iż w około 80% na terenie kraju działają różne ugrupowania zbrojne, gdzie konflikt wciąż narasta. Arcybiskup Bangi, kardynał Nzapala Inga, apeluje: tu, w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie siły zniszczenia zadomowiły się na dobre, nie mamy wyboru. Albo przywrócimy pokój, albo znikniemy.
Kiedyś mieszkaliśmy tu nad rzeką po sąsiedzku bez żadnych problemów. Życie było wspaniałe. Teraz nasze życie jest obłąkane. Żyjemy w strachu. Doprawdy nie wiemy, co Bóg zgotował mieszkańcom Republiki Środkowoafrykańskiej. Rano siedzieliśmy w domu. Zobaczyliśmy nadciągających rebeliantów. Udało się tylko zabrać dzieci i uciec. Potem spalili nasze domy ze wszystkim, co było w środku.
Bez powodu zabijali ludzi. Zdarzało się, że ludzie płonęli w swoich domach. Jedną z matek zaszlachtowali i spalili tutaj. Kiedy mnie zranili maczetą, upadłem i przykryłem ciałem jedno z dzieci. Postanowiłem zamknąć oczy i udawać martwego. Inaczej podcięliby mi gardło. Muzyka Wszędzie był dym. Podszedłem do okna i zobaczyłem same spalone domy. Drugie z dzieci zabili, pocięli na kawałki i wrzucili do studni.
Straciłam dzieci. Nie zaznam już spokoju serca. Nie chcę się wierzyć, że takie zło mogło się zdarzyć w naszym kraju. Naprawdę nie wiem, jak mam teraz żyć.
Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację. To nazwamy Seleka.
Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
Oficjalnie ogłaszali, że ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
Po przejęciu władzy rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
W większości byli to najemnicy pochodzący z Czadu, z Sudanu. Są to osoby również z Republiki Środkowej Afryki, którzy w momencie, kiedy zaczęła się rebelia, oni zostali jakby zaproszeni do oddziałów. Oni weszli, było tam bardzo też dużo dzieci, 14-latków, 13-latków, którzy trzymali karabin pierwszy raz w swoim życiu i bali się, żeby gdziekolwiek pójść, by walczyć.
To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
Niektórzy mieszkańcy, muzułmanie z tej wioski, weszli do Seleki.
Nie muszą pracować na polu, nie muszą uprawiać ziemi, bo mogą kogoś postraszyć i wziąć pieniądze. Jest to dość łatwy pieniądz.
Jak jarmark był, pod pretekstem, że szukają broni, przeglądali to, co ludzie przynieśli i zabierali. Zrobili barierę i każdy, kto przechodził, nawet zwykli rolnicy, którzy szli do pola, żeby pracować, jak wracali, musieli płacić. Jak nie mieli czym zapłacić, była kałuża wody, zmuszane do tego, żeby pili wodę z kałuży.
Trzeba płacić, nazywają to formalności na barierze. Dawniej przepędzano bydło, teraz wożą ciężarówkami, 20-30 sztuk na ciężarówce. I tam na barierach ludzie Seleka to prosi 25 tysięcy za głowę żywej krowy tam. Oni mieli za dzień czasami milion, czyli 1500 euro.
No więc wtedy ludzie się zbuntowali.
Nie jesteśmy zwierzętami, do których można strzelać. Palili wszystko, zabijali ludzi. Nie możemy tego tak zostawić. Nie możemy się zemścić. Każcie się im uspokoić, to i my się uspokoimy.
Przebaczenie potrzebuje wskrzeszenia miłości między chrześcijanami i muzułmanami.
Nie, nie przebaczymy. Oni chcą nas pozabijać.
Chcesz, by im przebaczyć? Jak można przebaczyć coś takiego?
Nie przebaczymy muzułmanom. Chcą zabić moją rodzinę.
Wybaczenie? Spójrz na nasze dzieci. Zostały z niczym. Zniszczyli nasze domy. Moglibyśmy przebaczyć i przebaczymy, jeśli władze coś z tym zrobią. Rząd musi podjąć rzeczywiste działania, aby doszło do pojednania między nami. Uczucia tych ludzi wezbrały do takiego stopnia, że stały się źródłem przemocy, nienawiści i chęci zemsty, pragnieniem odpłacenia złem za zło. Nie ma jednak innego wyjścia. Jedyną drogą naprzód jest wybaczenie. Tak całkiem po ludzku wydaje się to niemożliwe. Jednak z drugiej strony nie możemy polegać na tym, co zdaje się oczywiste, ale czerpać z transcendencji. Musimy przyjąć Boga, abyśmy oświeceni wiarą przekroczyli granice umysłu i powstrzymali się przed rządzą zemsty. Aby przebaczenie stało się możliwe w imię Boga. Chrystus to potrafił i nam też się uda.
Ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają anti-balaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach anti-balaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
Przychodzili chrześcijanie, katolicy, później się spowiadali, że zabijał. No.
Cały czas trwały starcia między anti-balaka a Seleka. Pomimo obecności żołnierzy, prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
Bo wiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju. I zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo. Kiedy oni zaczęli wchodzić do naszego miasteczka, żołnierze, żandarmi, kiedy usłyszeli strzały, wszyscy się wycofali. Ludzie zaczęli uciekać. Zaczęli uciekać w pola, do lasu, uciekać na naszą misję i tych ludzi do nas przyszło może z 200 osób. Zaczęli się chować wszędzie, w kaplicy, w kuchni, w naszych pokojach, pod prysznicami, w ubikacjach. Mieliśmy wszędzie ludzi i czekaliśmy tylko na ten moment, kiedy oni do nas przyjdą. Ludzie zaczęli przynosić rannych. Dowiedzieliśmy się, że jest kilka osób zabitych. I spalono około 1000 domów.
Stąd wyjeżdżali w stronę Czadu, tylko że właśnie z arsenałem. i do Czadu nie wjechali. No i do dzisiaj 3/4 obszaru kraju, które cały czas zajęta przez Seleka. Także to jest wszystko pogmatwane, a na pewno no, wchodzą w grę bogactwa naturalne.
Seleka znaczy muzułmanin, antybalaka to chrześcijanin lub animista. Ja twierdzę, że to kłamstwo. Żaden autorytet duchowy nie nakaże zabijać. To jest wojna o diamenty, wojna o złoto. Jedna grupa chce wyprzeć inną. Zarządzają tym wojskowi przywódcy.
Wszyscy wielcy to walczą o dobra naturalne. Walczą o ropę, która jeszcze nie jest tutaj wydobywana. Walczą o drzewo, które jest wywożone z tego kraju. Nie jednemu zależy na tym, żeby utrzymać ten konflikt do takiego momentu, kiedy można jak najwięcej ukraść i wywieźć z tego kraju.
Przez całe lata zaniedbywano prowincje. Nie zbudowaliśmy porządnych domów. Ludzie umierają jak zwierzęta. Trudno tu ośrodek na ból głowy, nie mówiąc o chininie na malarię. Trzeba przejechać nawet 300 kilometrów, a nie każdego na to stać. Opieka zdrowotna nie działa. Administracja nie działa. Szkoły nie działają. Niewykształcona młodzież, którą nikt się nie zajmuje, pozostaje w zawieszeniu i często szuka przygód. Kiedy rebelianci dorwą się do samochodu, zdaje im się, że są żołnierzami. Wchodzą w tę awanturę i tak to się zaczyna. Ten konflikt jest konsekwencją złych rządów, ubóstwa i głębokiego analfabetyzmu. To kraj młodych ludzi, ale szkół jest niewiele. W wiejskich szkołach bywa 1500 uczniów, a tylko 3 nauczycieli. 150 uczniów w jednej klasie. Nauczyciel uczy jedną klasę od 7 do 9, a drugą od 10 do południa. To jest prawdziwy problem. Jeśli nic się nie zmieni, te niepiśmienne dzieci zasilą szeregi rebeliantów. Regionalizm plemienny. Z takiej polityki rodzi się złość i frustracja. To przepełnia serca pragnieniem zemsty. Ekstremiści są wszędzie. zarówno wśród chrześcijan, muzułmanów czy innych grup. Społeczności muszą kontrolować ekstremizm, aby nie przekroczył określonych granic, aby nikt nie zabijał w imię religii. To ważne, by mówić jednym głosem, że chrześcijanie szanują muzułmanów, a muzułmanie szanują chrześcijan. Chrystus jest światłem. Przybył, by nas oświecić. Brak wiedzy i analfabetyzm to ciemność. Nie chcemy, by ci ludzie padli ofiarą manipulacji polityków. Nie chcemy, by byli traktowani instrumentalnie. Chcemy zaszczepić młodym ducha wnikliwości, aby stali się częścią większej całości. Wielu tego brakuje i zatracają się pośród tych, których słowa skrywają kłamstwo. To jest czas na przekazanie naszej misji.
W Republice Środkowoafrykańskiej, liczącej zaledwie 5 milionów mieszkańców, na skutek wciąż trwającego konfliktu między Seleką, Antybalaką i innymi grupami rebeliantów, ponad 1,1 miliona osób stało się uchodźcami, a tysiące innych straciło życie. Republika Środkowoafrykańska potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju, dzięki któremu można zbudować lepszy kraj. Nasi bracia i siostry z tamtych terenów potrzebują naszego wsparcia zarówno duchowego, jak i materialnego. Dlatego podarujmy im nadzieję. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. www.pkwp.pl